Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Do piątku ma się odbyć spotkanie liderów partii na temat projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedziała to rzecznik klubu PiS-u Beata Mazurek. Obecność na spotkaniu deklaruje Kukiz 15. Najprawdopodobniej nie wybiorą się na nie PO, Nowoczesna i PSL. Opozycja czeka na opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca. Projekt PiS-u określa pełen skład Trybunału Konstytucyjnego na co najmniej 11 sędziów. Skład taki miałby orzekać w sprawach o szczególnym znaczeniu. Ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekałby w składzie 7 oraz 3 sędziów. Swoje propozycje zmian w Trybunale Konstytucyjnym złożyły także Nowoczesna oraz KOT jako obywatelski, a także Kukiz 15 i PSL. Politycy PiS-u liczą, że spotkanie przyniesie wymierne efekty, mówi poseł Beata Mazurek.
Spodziewam się tego, że zaczniemy dialog i że zaczniemy nawiązywać takie porozumienie, które doprowadzi nas do tego, że zapoczątkujemy pracę nad nowelizacją Konstytucji, która spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zakończy, bo jak Państwo zauważacie, to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę daje paliwo opozycji do tego, by nieustannie krytykować rząd Prawa i Sprawiedliwości, by krytykować Prawo i Sprawiedliwość, by wyprowadzać ludzi na ulicę i by źle o nas mówić w Brukseli.
Ustawa PiS-u o Trybunale Konstytucyjnym może być procedowana na pierwszym posiedzeniu Sejmu po rozmowach liderów partyjnych. Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Trybunał orzekł, że kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS-u jest niekonstytucyjnych. Rząd nie opublikował decyzji Trybunału, wskazując, że zapadła ona niezgodnie z ustawą. W środę zostanie przedstawiony audyt dotyczący m.in. funkcjonowania ministerstw zarządów koalicji PO-PSL. Na początku marca premier Beata Szydło zapowiadała, że audyty dotyczące m.in. funkcjonowania ministerstw za poprzedniego rządu będą przedstawiane jeszcze w marcu. O potrzebie podsumowania 8 lat rządów Platformy i Ludowców mówił jeszcze w kampanii wyborczej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Senator Jan Maria Jackowski i poseł Jacek Sasin na konferencji prasowej podkreślali, że audyt będzie dotyczył całej administracji rządowej.
Na pewno dostarczy wielu materiałów, które będą później wymagały uszczegółowienia, ponieważ jak wiadomo, rozległość administracji rządowej, ona jest dość obszerna. Nawet w czasach, kiedy rządziła Platforma PSL, również media informowały o wielu takich bulwersujących opinię publiczną faktach, więc zapewne również te fakty zostaną rozpisane w formie audytu właśnie w tym dokumencie.
Myślę, że dzisiejsza opozycja, do niedawna władza, znakomicie radzi sobie z przedstawianiem swoich sukcesów. Naszą rolą będzie raczej pewnie wskazać te rzeczy, które w naszej ocenie, w ocenie rządu, są pewną złą spuścizną tego rządu, ale oczywiście zależy nam na tym, żeby to był obraz całościowy, żeby to był obraz przede wszystkim prawdziwy.
Podobny audyt odbył się w kancelarii prezydenta po tym, jak najwyższy urząd w państwie zaczął pełnić Andrzej Duda. Pokazał on niegospodarność pracowników kancelarii byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nie przyjmiemy nikogo, kto zagrażałby bezpieczeństwu Polaków i Polski, powiedział na antenie jednej ze stacji radiowych szef MSWiA Mariusz Błaszczak, pytany, czy Polska zawiesiła program relokacji uchodźców. W tym momencie nie ma wśród nich ludzi, o których można powiedzieć, że bezpieczeństwu nie zagrażają, wskazał minister. Jak dodał, wielu imigrantów posługiwało się fałszywymi dokumentami. Poseł Michał Dworczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, mówi, że to naturalna odpowiedź państwa na nieudolną walkę Unii Europejskiej z zagrożeniami płynącymi z kryzysu migracyjnego.
Dlatego też między innymi w ostatnich dniach zakończyła się fiaskiem próba przesłania do Polski 100 kilkudziesięciu takich osób z obozów przejściowych w Grecji i we Włoszech. Dlatego właśnie, że te kraje i Unia Europejska nie były w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania polskich urzędników, nie były w stanie te osoby potwierdzić w sposób dostatecznie wiarygodny tego, kim są, skąd są i że na pewno nie będą stanowiły jakiegoś zagrożenia dla nas. I wydaje się, że takich mechanizmów w najbliższym czasie nie będzie. W związku z tym żadne żadne osoby do Polski nie zostaną przyjęte, bo tak jak powiedziałem, priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo Polaków.
Jednocześnie minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że osobom dotkniętym wojną trzeba pomagać przede wszystkim na miejscu, czyli w Libanie, Turcji oraz Jordanii. W sobotę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział uruchomienie przez Polskę programu pomocy dla syryjskich uchodźców w Libanie. W jego ramach Polska ma opłacić mieszkania i żywność nawet dla 10 tysięcy osób. Rządowi zależy, żeby agencja Moody's nie obniżyła Polsce ratingu, ale jeśli to nastąpi, to nie jest koniec świata, na szczęście, powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że o sytuacji polskiej gospodarki bardziej mówią takie decyzje jak ta firmy Daimler-Benz o produkcji silników Mercedesa w naszym kraju. Morawiecki zwrócił zarazem uwagę, że nie było dotąd jednoznacznego sygnału od agencji Moody's, jaka będzie decyzja w sprawie ratingu Polski. Obecny rząd prowadzi politykę, dzięki której polska gospodarka się rozwija i pozyskuje nowych inwestorów. Podkreślił poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Polska gospodarka ma się dobrze, miarą siły i stabilności wzrostu gospodarczego są nowe inwestycje. W momencie, kiedy zagraniczny kapitał inwestuje pieniądze w Polsce, to jest najlepsza ocena stabilności i potencjału wzrostu polskiej gospodarki. Globalna gospodarka, świat finansów globalnych to często świat dużych emocji i wywierania różnego typu presji związanych z oceną stabilności finansowej państw. Myślę, że przykład Grecji i kryzysu z 2008 roku pokazuje, że agencje ratingowe często w gruncie rzeczy nie spełniają swojej roli, źle oceniając realia gospodarcze poszczególnych gospodarek świata.
Co więcej, w opinii wicepremiera Morawieckiego list ministra finansów do prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie miał zasadniczego wpływu na notowania złotówki. Jak mówił, na jej osłabienie się w ostatnim czasie ma przede wszystkim wpływ sytuacja geopolityczna. Agencja Moody's swoją decyzję w sprawie ratingu Polski ma ogłosić 13 maja. Głównym celem polityki historycznej Polski na forum europejskim musi być potępienie komunizmu, powiedział prezes prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Marek Jurek. Europoseł wskazał, że takie stanowisko Polski rząd powinien reprezentować wraz z innymi państwami Europy Środkowej. Zauważył, że nie można budować przyszłości Europy, w której państwa będą lekceważone i traktowane jako kraj drugiej kategorii. Polska za wojnę zapłaciła półwiekową niewolą, jednak nie była to tylko nasza tragedia, lecz wszystkich narodów Europy Środkowej, mówi Marek Jurek.
Pół wieku Europa Zachodnia przyglądała się zniewoleniu Europy Środkowej. I dzisiaj tak naprawdę mamy prawo oczekiwać solidarności z naszym regionem i szacunku dla naszych interesów narodowych. Obojętnie, czy będzie chodziło o bezpieczeństwo energetyczne, czy o bezpieczeństwo w perspektywie zalewu imigracyjnego, w jakiejkolwiek dziedzinie. Mamy prawo do szacunku i przypominamy o tym, że nigdy więcej nie powinno być obojętności wobec zła komunizmu i lekceważenia dla tego zniewolenia, którego narody naszego regionu doświadczyły.
Od lat 9 maja prawica Rzeczypospolitej Polskiej składa też wieniec na symbolicznym grobie premiera Jana Stanisława Jankowskiego, który znajduje się na wojskowych powązkach w Warszawie. Chodzi o to, by przypomnieć, że w dniu, kiedy Józef Stalin ogłaszał zwycięstwo wojny, przywódcy państwa polskiego, w tym urzędujący wicepremier, znajdowali się w więzieniach moskiewskich, zwraca uwagę Marek Jurek. 27 tysięcy żołnierzy z 19 państw NATO, w tym 12 tysięcy polskich i 6 tysięcy z państw Partnerstwa dla Pokoju. Tyle żołnierzy zgromadzi tegoroczna edycja ćwiczeń Anakonda. 10-dniowe manewry wojskowe odbędą się za niespełna miesiąc. Ćwiczenia rozgrywane będą na poligonie w Żaganiu, Drawsku-Pomorskim, Wędrzynie, Nowej Dębie. Siły polskie i sojusznicze będą dowodzone przez polskie centra operacji lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych. Do dyspozycji żołnierzy przeznaczonych będzie nawet 3000 różnego rodzaju pojazdów, m.in. kołowe, opancerzone transportery Rosomak i kilkadziesiąt statków powietrznych. Ćwiczenia Anakonda to duża operacja. Powstaje wobec tego pytanie, jakie wnioski należałoby z tego wyciągnąć, mówi profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Naszego bezpieczeństwa. To, że w tym rejonie pojawia się tak duża operacja, takie duże ćwiczenia, wzmacniają tutaj nasze przekonanie co do tego, że w razie zagrożenia, gdyby ono nie daj Boże nastąpiło, rzeczywiście na to będzie skłonne jakoś reagować. Druga kwestia to jest oczywiście sygnał, który wyraźnie jest wysyłany do strony rosyjskiej i który zresztą został odebrany przez stronę rosyjską. Także ta wschodnia flanka z punktu widzenia sojuszy jest ważna i jej bezpieczeństwo, a więc to ogranicza bardzo możliwości działań po stronie rosyjskiej. I budzi to zresztą różnego rodzaju ataki. I trzecia sprawa, ponieważ zbliżamy się do szczytu NATO, na którym powinny zapaść decyzje na rzecz wzmocnienia tej wschodniej flanki. No to tego typu ćwiczenia jakby umacniają nas w przekonaniu, że decyzje tego typu w Warszawie zapadną.
Tegoroczne ćwiczenia Anakonda organizuje i prowadzi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych we współpracy z dowództwem wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Manewry rozpoczną się 7 czerwca i potrwają do 17 czerwca. Zakończą się serią ćwiczeń organizowanych w Polsce przed lipcowym szczytem NATO. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w poniedziałek 4-dniową wizytę w Kanadzie. W trakcie swojego pobytu szef polskiego państwa spotka się z premierem i gubernatorem generalnym Kanady. Odwiedzi też miejsca ważne dla Polonii. Wizyta odbywa się m.in. w związku z lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Wśród tematów spotkań będzie wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz relacje dwustronne, zwraca uwagę prezydencki minister Krzysztof Szczerski.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby podkreślić także ten wymiar bliski, sojuszniczy relacji polsko-kanadyjskich jako Kanady, jako drugiego transatlantyckiego partnera Polski. A pamiętajmy też, że pan prezydent będzie pierwszą głową państwa odwiedzającą Kanadę po wyborach w Kanadzie, więc także to podkreśla polityczne relacje między Polską i Kanadą.
W poniedziałek prezydent złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim. Następnie para prezydencka odwiedziła polski cmentarz wojskowy w miejscowości Niagara-on-the-Lake. Prezydent z małżonką odwiedzili także w mieście Mississauga polski kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe. Spotkali się także z Polonią w Polskim Centrum Kultury imienia świętego Jana Pawła II. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.